Wybuch powstania pamiętam doskonale. Ten dzień tak bardzo się w mojej pamięci odłożył, ponieważ jedliśmy obiad. Tata przyszedł, pracował w zakładach Philipsa, więc niedaleko. Przyszedł wcześniej, usiadł do obiadu, mama już była w domu, babcia, ja usiedliśmy, jemy obiad i pukanie do drzwi. A to łączniczka przyszła po ojca. Dała tylko jakiś tam meldunek, coś powiedziała. Ojciec mówi, już idę. Zostawił ten talerz zupy i żegna się z nami. Babcia mówi, to ja ci chleb pójdę kupię. I poleciała, sklep był na rogu piwochy w naszym domu i po ten chleb poszła ojcu kupić. A ojciec się ubrał, w skrzynce z węglem miał broń, schował ten pistolet. I z mamą się żegna, mnie przytulił. Mama pyta, Czesiu, kiedy się zobaczymy? I płacze. Ojciec mówi, słuchaj, to się szybko skończy, za tydzień. Także takie było pożegnanie. Ja mówię, mamusiu, czemu płaczesz? Tatuś niedługo przyjdzie. A gdzie idzie? No tatuś idzie do wujka. Może będą w karty grali. Nie bój się, tatuś na pewno wygra. Zawsze wygrywał. No więc taka była pociecha. I zaczęła się strzelanina około godziny, chyba w pół do piątej. Tak mama później opowiadała, że troszkę wcześniej. Nasz dom, tu warto powiedzieć o usytuowaniu tego naszego budynku. Ulica Dworska no nie była tak szeroka jak dzisiaj. Tu, gdzie biegną tory tramwajowe, a myśmy mieszkali po tej stronie południowej Dworskiej. Tu, gdzie tory tramwajowe dzisiaj biegną, były domy, drewniane domy. Nasz dom był narożny z ulicą Laskową. Idąc w stronę Karolkowej, zaraz za Laskową był duży skład węgla i drzewa, a za składem szkoła, która jest po dzień dzisiejszy, ta szkoła, gimnazjum, szkoła podstawowa. Do tej szkoły miałem pójść 1 września, już niestety nie zdążyłem. Strzelanina, a nasze okno wychodziło na podwórze. Więc mama szybko złapała mnie i do sąsiadów państwa Kosińskich. Mieli mieszkanie takie narożne i wyglądamy. Pierwsze piętro było widać, jak ci chłopcy biegli z bronią. Bardzo słabo zresztą uzbrojeni. To któryś miał pistolet, tam widziałem granat, karabin któryś miał. I Niemcy wciągnęli broń maszynową na dach. Dach nie jest taki stromy, lekko tylko spadzisty. I w oknach. W szkole była jednostka zmotoryzowana niemiecka. Samochodów dużo tam stało. No i zaczął się ostrzał. Ci chłopcy padali. To było dla mnie, pierwszy raz widziałem zabijanych ludzi na ulicy, bo powieszonych widziałem. Jak powieszono w getcie, na balkonie, naprzeciwko sądów. Tam kilkunastu czy 20 nawet wisiało wcześniej zamordowanych, powieszono na balkonie. To jak jechaliśmy z mamą tramwajem, to widziałem tych ludzi powieszonych, więc tych zabitych widziałem. Natomiast tu na moich oczach, tak przez szparkę w oknie, rozgrywała się ta scena walki. I w ulicę Laskową wbiegł jeden z powstańców, może to był oficer, trudno powiedzieć, był w jasnym płaszczu, w butach z cholewami. Ale to widzieliśmy tak, jak on zrobił taki ruch przez Dworską, skręcił w Laskową i w bramę. Nie naszą, tylko następną bramę. Musiał mieć dobrą broń, bo chyba on zdjął tę obsługę karabinu maszynowego z dachu. Ten RKM, czy RKM chyba, spadł z dachu. No i Niemcy zmniejszyli ostrzał, później został zabity, zginął sam. Ale to już z opowieści znam. Natomiast to, co ja sam widziałem, to widziałem tych powstańców biegnących, strzelających i padających, zabijanych. Dniem w czasie powstania, który był radosny, taki jedyny, który myśmy w czasie powstania radosnej, to pamiętam, to był 3 sierpnia. Niemcy się wycofali bardzo pospiesznie ze szkoły i zaatakowali powstańcy. Zajęli wtedy tak szkołę, Tuż za nami był przecież szpital żydowski, więc ten szpital został zajęty i zakłady Philipsa. Wszędzie wywieszone biało-czerwone flagi, więc niesamowity to był widok. No, cudownie to wyglądało, te wielkie flagi biało-czerwone, ale sztukasy nadleciały, dały zaraz to, co trzeba według nich, no i szybko flagi zostały zdjęte. Też taki epizod, bo patrzyliśmy od sąsiadów właśnie przez okno i ja krzyczę do mamy: mamo, zobacz, pan Janek Knedler, a to ojca kolega, który na Karolkowej miał taką knajpkę, też z pistoletem w ręku zdobywał tę szkołę. No więc taki urywek w pamięci zachował się. Tego dnia sąsiad mój, kolega, starszy ode mnie o 3 lata, chyba 3, może 4, ale bawiliśmy się razem na podwórku czasami, powiedział matce, że pójdzie do powstania. Mama go nie chciała puścić, zamknęła go w pokoju, a on po prześcieradle z pierwszego piętra zjechał. I właśnie 3 sierpnia przyszedł po butelki jako powstaniec w hełmie, z pasem. No więc w ogóle to był szok, show takie wielkie dla wszystkich dzieciaków na podwórzu. Przeżywaliśmy to niesamowicie. Nasz kolega powstaniec, mama go zobaczyła, z pasem do niego wystartował i uciekł, nie złapała go. Co się dalej z tym dzieckiem stało, trudno mi powiedzieć, ale taki widzę go w tym hełmie, w takiej marynareczce dziecięcej, pasem przepasany, wojskowym. Dniem, który na pewno nigdy w życiu, do końca życia nie zapomnę, był dzień 8 sierpnia. Już dochodziły do nas 7 sierpnia i wcześniej, chyba 6, informacje, że dzieją się straszne rzeczy, że ludność jest mordowana, że już zamordowano ojców na Karolkowej, redemptorystów. Natomiast 8 sierpnia, około chyba 10, przed południem, wpadli Niemcy i powiedzieli, że tego dnia, że będziemy wyprowadzani, wyrzucani z domu i żeby się przygotować. I po południu, czy to była 17, po 17, trudno mi jest to odtwarzać już z pamięci, ale było po południu, wrzask na podwórzu. Widzimy tych Niemców, cała gromada, chmara wpadła, to był dosyć duży, 3-piętrowy dom. Wpadli i słyszymy walenie, strzały, więc nie wiemy, czy zabijają od razu, wybuchy granatów w domu, w środku budynku. A oni tam, gdzie były drzwi zamknięte, wrzucali granaty do środka i szli do następnych. Moja mama miała coś tam przygotowaną, jakąś walizkę. Babcia akurat się myła w tym momencie. Zdążyła w ostatniej chwili sweter na siebie założyć. Mama zarzuciła płaszcz, sięgała po coś dla mnie, jak ten żołdak stanął w drzwiach. Byłem przerażony, ja go mogę dzisiaj namalować. Chociaż nie umiem, ale jestem w stanie zrobić portret z pamięci tej twarzy. To był Kałmuk, Azjata. Taka śniada twarz, skośne oczy, biały szalik jedwabny, to zapamiętałem. Mundur rozhełstany na piersi. Granaty miał w saperkach, te trzonkowe granaty. Automat trzymał w ręku, a za paskiem wyjęty z kabury pistolet, parabelkę. Także strasznie on wyglądał i tylko krzyknął jedno słowo: raus. I w tym momencie musieliśmy wyjść natychmiast z mieszkania. Babcia złapała węzełeczek z moim ubraniem. I to było wszystko. Mama nawet walizki nie wzięła. Z tego wszystkiego. Myślała, albumy miała przygotowane, wszystko. Nic, po prostu nic nie wzięliśmy. Na podwórzu, ponieważ dużo mieszkało w tych domach, na Laskowej, na Karolkowej, tu na Dworskiej, kolejarzy i tramwajarzy. Dużo było tych rodzin. Mężczyźni, ci, którzy byli w domu, no, byli w mundurach tych tramwajarskich, więc Niemcy od razu ich ćwiczyli, sprawdzali, czy to powstańcy, czy żołnierze, kazali maszerować po podwórku. RKM rozstawili, myśleliśmy, że już będą nas rozstrzeliwać. No ale wypędzono na ulicę. I ten widok znów jest w moich oczach. Do furmanek znoszono nasze rzeczy, ładowano, grabiono po prostu. Ten tłumk kobiet, mieszkańców, dzieci, starych ludzi, mężczyzn stał na ulicy, na jezdni. Otwiera się okno na trzecim piętrze. Okazuje się, że ojciec z synem, synek w moim wieku był, może młodszy nawet, schowali się, myśleli, że im się uda. I słyszeliśmy strzał, więc tego ojca widocznie zastrzelili, a tego dzieciaka wyrzucał przez okno Niemiec. Ten chłopiec złapał się go za klapy. I z tymi klapami jego tak zacisnął piąstki, że z tymi klapami spadł na jezdnię, zginął natychmiast. Ale to wstrząsające dla dziecka zobaczyć tego swojego kolegę, który w taki sposób ginie. I krzyk, wrzask na naszych oczach znów. Najpierw oblali benzyną dom. Już nie pamiętam, czy to był miotacz płomieni, czy nie, ale na naszych oczach podpalili dom. Rzucili granaty w okna i zaczęły płomienie lizać ten mur. Najbardziej była wstrząśnięta babcia, ponieważ w tym domu się rodziły jej dzieci, tutaj mąż umierał, tutaj żyła, tu po prostu to było jej gniazdo. I nie mogła, płakała, patrzyła na ten dom, milczała, nic nie mówiła, nie szlochała, tylko łzy leciały z oczu. Pędzili nas ulicą Skierniewicką. Pamiętam, że rozkopane były chodniki i stanowiska broni poustawiane. Takie okopy zrobione po prostu z tych płyt chodnikowych i tam Niemcy leżeli za tymi płytami. I wchodzimy w ulicę Wolską. Widok był przerażający. Po stronie tak tej południowej, tego nie zapamiętałem, czy płonęły domy, ale na pewno płonęły domy po tej drugiej stronie, czyli po tej stronie, co jest kościół świętego Wojciecha. Jechały czołgi w stronę Wisły. W czołgach wychyleni ci czołgiści, przyglądali się ten tłum pędzony z wrzaskiem. Ludzie byli bardzo różnie ubrani. Jedni byli, ja szedłem w krótkich spodenkach, w sandałkach i w bluzeczce. Taki sweterek jakiś cienki, miałem nawet z krótkim rękawem. Babcia też bez płaszcza, bez niczego, w sukience, w swetrze. Moja mama jakiś letni płaszczyk miała na sobie. I letnią sukienkę i wszystko. I tobołeczek babcia w ręku. A niektórzy nieśli walizy, toboły. W różny sposób ludzie w futrach, w kożuchach. No różnie to wyglądało. Nikt nie znał losu. I znów obraz, który jest w moich oczach nieustannie. Dochodzimy do bramy kościoła, otwarta na rozcież i szpaler stoi Niemców. Byli i cywile, i w mundurach. Mężczyźni na stronę prawą, czyli od strony syreny. Tam ich przepędzano. A kobiety z dziećmi od strony Sokołowskiej. Kazano nam na trawniku uklęknąć albo usiąść, a w niszach tych zagłębieniach muru w każdej stał RKM i na celcie leżał żołnierz przygotowany do rozstrzału. Tym bardziej byliśmy przekonani, że zginiemy. To był dla mnie pierwszy raz widziałem coś takiego. Stertę ciał ludzkich. Rozstrzelanych na samym rogu kościoła, na zewnątrz, przy stopniach, czy na stopniach nawet tych pierwszych, no tak ze 3 metry chyba tych ciał, taka pryzma. Moja mama nawet w swojej książce później napisała, że nigdy w życiu nie zapomni nóżki dziecka wystającej w pomarańczowej skarpetce i w czarnych lakierkach. Byliśmy przekonani, że nas to za chwilę spotka. Ja przepraszam, też jestem już w tym momencie lekko tak podekscytowany czym, bo wracam do tego kolejny raz w ostatnim czasie i to jednak się odnawiają te wspomnienia. Był taki moment, w którym ten Niemiec coś przy karabinie robił. Mama żołnierz była przekonana, że będą już strzelać. A ja cały czas, tak można powiedzieć, kwiliłem. Mamusiu, co będzie? Mamusiu, co będzie? Mamusiu, co będzie? babcia po mojej lewej ręce trzymała, klęczała, tak siedziała na piętach i trzymała różaniec. Nie słyszałem jej słów, tylko widziałem, że wargi poruszają się. Natomiast moja mama chciała się modlić i zapomniała modlitwy. I cały czas powtarzała: zdrowaś Mario, zdrowaś Mario, zdrowaś Mario. Zapomniała, co dalej. Jak ten Niemiec ruszył tą bronią, mama mnie wzięła przed siebie, mówi: zamknij oczy, będzie mniej bolało, i przytuliła. I w takim napięciu czekaliśmy 3 godziny. Dopiero około 9 wieczór wpędzono nas do kościoła. A jeszcze nie powiedziałem, że druga pryzma rozstrzelanych była na końcu kościoła pod plebanią. Także jeszcze tam były te ciała. Prawdopodobnie to były, tego dnia przestano masowo rozstrzeliwać. Bo taki podobno, później się dowiedziałem, był rozkaz, żeby tylko już selektywnie. A ci nie mieli szczęścia, rano byli rozstrzelani, jeszcze byli niesprzątnięci. Wpędzono nas do kościoła, za nami zamknięto drzwi. Widok był straszny. W kruchcie latryna. Po tych fekaliach żeśmy przechodzili, więc widocznie przed nami już też ktoś tam był. Na ołtarzu operował chirurg. Żołdacy chodzili w ornatach, w kapach, z naczyń tych świętych pili wódę, krzyczeli, wyciągali kobiety, słychać było strzały, krzyki. To wszystko się działo jak gdyby na zewnątrz, ale my w środku. I z babcią i z mamą siedzieliśmy pod filarem pod koniec kościoła. Akurat z boku, po lewej naszej ręce, była stacja 9 Drogi Krzyżowej. 3 upadek Pana Jezusa pod krzyżem. Ja sobie nie zdawałem sprawy, co tam jest na tym, ale widziałem tę stację i widziałem mamę. Przytulony do niej byłem, a ona nie spała. Siedzieliśmy na podłodze, na posadzce, a mama cały czas patrzyła na tę Drogę Krzyżową. I muszę powiedzieć, że też musiało się wiele w jej sercu wtedy dziać, bo prawda jest taka, że do końca życia, już po wojnie, codziennie odprawiała Drogę Krzyżową. Codziennie. O godzinie 3:00. Razem z ojcem. Doskonale pamiętam, jak podjechaliśmy na rampę obozu w Sachsenhausen. Piękna pogoda, słoneczna. Niemcy, to byłem zaskoczony, co oni od gorąca mieli jakieś tam takie szmaty na podczapki ponakładane, jak w Afryce zupełnie wyglądali. Psy, dużo tych psów na rampie, szczekających, i w niedużej odległości budowane baraki. I pierwszy raz widziałem wtedy więźnia w pasiaku. Ci więźniowie w pasiakach budowali baraki. I padła taka komenda, że mężczyźni powyżej 14 roku życia wysiadają z wagonów. No i wszyscy mężczyźni musieli wysiąść. Zostały matki z dziećmi, samotne kobiety. Też był taki epizod ciekawy dosyć, bo jechało małżeństwo z synem, taki już prawie 16-latek był ten chłopak, brunet Maciek Sikorski. Także wyglądał na pewno na więcej niż 14 lat. Ale jak stanął koło ojca przed wagonem, jak Niemiec poszedł liczyć, to ta matka się wychyliła za kołnierz go i go wciągnęła do wagonu. Sukienkę podwinęła, usiadła na nim, kobiety ją obstąpiły. No i ten ojciec taki wdzięczny, to pamiętam, jak patrzyliśmy, on tak spojrzał na nią tak do tyłu z taką radością, że ona tego dzieciaka wzięła. I ten ojciec zginął w Sachsenhausen. Później przyszło zawiadomienie, że nie żyje. No a oni dojechali. Jeszcze najśmieszniejsze było to, że ten Maciek miał za pazuchą ratlerka. Małego pieska. Ten piesek nie zaskowyczał, ani nie zapiszczał, jak ta mama na nim siedziała. I później w obozie dzięki temu pieskowi też troszkę lepiej żyli, bo jak on wziął go za pazuchę i wszedł do sklepu, to te Niemki mało tam, za przeproszeniem, z radości się nie już tego. No w każdym bądź razie tak im się podobał ten piesek i kości, kawałki mięsa. I oni później jeszcze przez tydzień na tym jakoś wegetowali, na tych dla psa danych kawałkach. Ale to późniejsza historia. Znów jechaliśmy jakiś czas. Pamiętam, że w hale przeżyliśmy straszną noc. Dopiero później się dowiedziałem, jakie to było miasto, ale było bombardowanie alianckie. My w zaplombowanych wagonach i na naszych oczach fruwały wagony. Po prostu inne wagony wylatywały w powietrze. No akurat w nasz transport nie trafili. Nie wiedzieli, nie mieli napisane, że wiodą przecież ludzi, prawda? Ale jak Niemcy, cała obsługa uciekła, no bo nas zamknęli, uciekli. No niestety, jak otworzyli wagony, no to trzeba było wietrzyć. Fizjologia się odezwała, strach, lęk, to wszystko razem. I kolejny moment, który utkwił mi głęboko w pamięci. Stajemy w nocy na stacji. Też taka rampa i wrzask Niemców, szczek psów, trzask drzwi otwieranych i każą natychmiast wszystkim wychodzić. A jadą same kobiety z dziećmi. Więc to nie są jacyś mężczyźni, jakaś grupa, prawda, rzeczy. I te psy szczekające, rzucające się, szarpiące się do nas. Ja byłem przerażony. Tam była jakaś selekcja. Niemiec trzymał szpicrutę i to pod tą szpicrutą się przechodziło. Ja nie wiem, czy byłem za mały, czy za duży, tego nie wiem. W każdym razie przeszedłem, no i na szczęście nas ta selekcja z mamą nie dotknęła. I zaczęłam to nas pędzić w nocy. Nie wiem, jak długo szliśmy. Ludzie padali, słychać było strzały. Potykaliśmy się o tobołki, bo już kobiety nie miały siły tego nieść. I nagle zupełnie się panorama, bo to przez las jakiś szliśmy. To pamiętam, że był las. I nagle się otworzyła przestrzeń i spektakl. Dosłownie. Był nalot na jakieś w pobliżu miasto. I pierwszy raz widziałem walki powietrzne w nocy. Reflektory, strzały, to mnie, chłopaka, no to w ogóle zafascynowało. Już nieważne, że byłem głodny, brudny, śmierdzący, ale to po prostu ta walka w powietrzu, jakiś tam ten samolot dostał, rozlatywał się tysiące iskier. To był niesamowity widok. Ale podchodzimy do bramy, nad którą był metalowy napis półokrągły. No później dopiero się dowiedziałem, co tam pisało, Arbeit macht frei, prawda? Ale ten napis pamiętam, że właśnie taki półokrągły, czarny ten napis, co pisało, to nie wiedziałem wtedy. Weszliśmy na teren obozu, okazało się, że był to obóz koncentracyjny Bergen-Belsen. Z tym, że nas ulokowano na obrzeżu obozu, nie w barakach, tylko były takie olbrzymie namioty, w barwach ochronnych, na ziemia, no bez podłogi oczywiście, na ziemi rozrzucone trochę słomy, no i kazano nam się położyć i spać. Zatarł się w mojej pamięci i czas pobytu tam. Może tydzień, może dłużej. Ale popołudnie, któregoś dnia jest polecenie kobiety z dziećmi, transport. Ustawienie się w kolumny. No więc te kobiety z dziećmi, ale były kobiety samotne też. Ale jak któraś sąsiadka miała dwójkę, nieraz trójkę dzieci, mówi, pani bierz mojego dzieciaka, idziemy razem, tylko się pilnujmy. I w ten sposób w naszym obozie chyba były ze cztery kobiety, które nie miały dzieci, a były niby ze swoimi, prawda, tymi sąsiadek, znajomych dziećmi. Ten sam peron, no tylko oczywiście w dzień to wszystko inaczej wyglądało, nie peron, tylko taka rampa i wagony. Słoma rozrzucona w tych wagonach, to pamiętam, jakieś napisy na wagonach, białą farbą czy kredą, takie duże napisy. No ale po kolei tak nas spędzano, jak szliśmy do tych wagonów. Co się okazuje, że tam były napisy, nazwy miast. Jak ten pociąg jechał, to tak odczepiali te wagony w kolejnych, że tak powiem, miejscowościach według zapotrzebowania arbeitsamtów, bo nas wieźli wtedy już do obozu pracy. Przyjechaliśmy o świcie, to był no, gdzieś piąta rano, ale jeszcze szarówka była. Niedaleko jest od dworca kolejowego ten Arbeitsamt, urząd pracy, i zapędzono nas, bo to były dwa wagony tych Polek z dziećmi z powstania, na podwórze urzędu pracy. Ja wtedy jako dziecko przeżyłem targ niewolników. Autentycznie. Przychodzili bałerzy, fabrykanci, kupowali. Wybierali sobie. Tak oglądali, sprawdzali, czy silna, czy mocna. Na te dzieci patrzyli, czy to będzie jakiś pożytek w robocie z nich. I wybrano taką grupę, 72 kobiety, co najmniej z jednym dzieckiem każda. No i nas popędzono. Wzdłuż torów kolejowych, pamiętam doskonale tę drogę, ale kawałek szliśmy, to już takie jak gdyby peryferia się zaczęły miasta. Natomiast kawałek szliśmy jeszcze przez miasto. I taki incydent. Nas pędzono jezdnią, a chodnikiem szły dzieci do szkoły niemieckie. I chłopiec w Hitlerjugend mundurku z tornistrem, tak podskakując sobie, prawda, przechodził, przebiegał koło nas, spojrzał na mnie, no wiadomo, jak ja mogłem wyglądać. Brudny, zawszony, śmierdzący, nieumyty. No, strasznie musiałem wyglądać, twarz brudna. I on tak przebiega koło mnie, wrócił się i napluł mi w twarz. No to co ja mogłem zrobić? Otarłem, zacząłem płakać. To on pobiegł kawałek, wrócił się i drugi raz mnie opluł. Moja mama, która mówiła dobrze po niemiecku, mówi do niego, a żandarm idzie obok, bo nas pilnowano pod eskortą, z karabinami, to jak bandytów prowadzono. I mama mówi do niego, słuchaj, czy to ładnie? On mówi, nie, przyjemnie, i pobiegł dalej. Więc z tego ducha, którego im zaszczepiano od dziecka, no później się trudno dziwić, bo były inne epizody, które no, świadczą, że po prostu tak byli wychowywani. Przyprowadzono nas do fabryki Marienthal, jakieś 1,5 kilometra już za centrum miasta, na peryferiach. Miasto Hameln, przepiękne miasto. Wyznaczono nam na terenie fabryki, to fabryka koców, taką, widać dla nas, oczyszczono małą halę, czy magazynową, czy fabryczną w murowanym budynku, dosyć długim, nawet były szyny do wózka, tak, że to musiał być jakiś magazyn chyba. Wąska była ta hala, po jednej stronie prycze trzypiętrowe, a po drugiej szafki. Na końcu bez drzwi, bez niczego, trzy dziury latryny. I to było zamknięcie całego baraku. My z mamą spaliśmy na pryczy na trzecim piętrze, tak pod sufitem prawie samym. I kilka rzeczy, które z tamtego czasu no, bardzo mi mocno utkwiły w pamięci. Warunki były no, podłe. Dostaliśmy zagłówek, jakiś tam jasiek, siennik i po kocu na osobę. Prycza była bardzo wąska. Także ja z mamą nie mogłem spać na wznak, tylko musieliśmy leżeć, albo ja leżałem na plecach, mama wtedy na boku, bo inaczej nie można było. Kilka takich rzeczy, które w tamtej fabryce się wydarzyły, takich też znaczących dla mojego życia. Otóż to chyba to była niedziela. Wolny był dzień od pracy i mama chyba dostała zezwolenie na wyjście poza teren fabryki. Zatrzymaliśmy się przy straganie z warzywami. I obsługująca, też Polka, zobaczyła, że mamy literę P. I wsunęła tam ileś śliwek takich węgierek do torby i mamie cichutko podała. Zdążyliśmy odejść od straganu, alarm lotniczy. No więc wszystkich do schronu i nie wolno na ulicy nikomu być. I mnie z mamą do tego schronu, żandarm też wgonił. Siedzimy, dosyć długo alarm trwał i ja te wszystkie śliwki zjadłem. One mi nie zaszkodziły, broń Boże. Ale kiedy przyszliśmy do obozu, już widocznie choroba była we mnie, bo gdzieś po godzinie zemdlałem, straciłem przytomność i przyszła ciężka szkarlatyna. tych warunkach obozowych, no to była śmierć dla dziecka. Mama nie chciała mi oddać do szpitala i przez tydzień czasu, albo chyba nawet dłużej, to było tak, że rano mnie wściełała pod siennik, wkładła, dzieci mnie później wyciągały, kładły na wierzchu i szła do fabryki. I sobie proszę wyobrazić matkę, która nie wie, czy dziecko jej żyje, nieprzytomne zostawiła przez 12 godzin, bez lekarza, bez pielęgniarki. Kiedy wracała na śmietniku, zbierała ogryzki z jabłek, z tego mi gotowała kompot i takiego nieprzytomnego tym kompotem z ogryzków i z obierek jabłkowych mnie karmiła. I przeżyłem, jak widać. Okazało się, że za dużo jest kobiet w tej fabryce. I nieco dalej, jeszcze na peryferiach, była fabryka zbrojeniowa. Bo z Hanoweru, zbombardowanego bardzo mocno przez aliantów, przeniesiono cały przemysł ciężki do okolicznych miast, tam gdzie była infrastruktura do tego. No i do Hameln też przeniesiono dużo przemysłu ciężkiego z Hanoweru. I do takiej fabryki zbrojeniowej zostaliśmy skierowani. Tam też miałem bardzo przykry taki incydent, bo latryna była tak przepełniona, że dla dzieci była niebezpieczna wręcz. I matki nam w pewnym momencie zabroniły tam się załatwiać. Więc trzeba było w krzaczkach gdzieś tam za barakiem. Ja z kolegą, to był marzec chyba, wyszliśmy z Julkiem Kozłowskim, wyszliśmy do tej, tam pod te krzaczki. Zdążyliśmy tylko ukucnąć. Okazuje się, że po drugiej stronie chłopcy z Hitlerjugend ćwiczyli sobie rzucanie tymi swoimi nożami fińskimi w drzewo. No i zobaczyli nas, to jeszcze nie było zieleni, nie ten gołe te krzaki. Nas zobaczyli i z wrzaskiem do nas. Zaczęli nas kopać, bić. Kolega wrzeszczał na szczęście, a ja za nie mówiłem ze strachu, nie z odwagi, broń Boże. Więc postanowili mi dać szkołę i utopić w tej rzeczce. Ciągnęli mnie, miałem pozrywane paznokcie, bo rwałem ziemię, tę trawę. Moje drewniaki już spłynęły z wodą, nogi miałem w wodzie i na szczęście całe na mostku takim nad tą rzeczką z fabryki, jak się wychodziło, był ten mostek, stanął inżynier, Ślązak, Skoluda się nazywał, ale no, po polsku mówił. I on spojrzał, zobaczył, co tam się, co się dzieje, wrzasnął na tych chłopaków i oni uciekli. I w ten sposób ten człowiek uratował mi życie, na pewno, bo by mnie tam jak kota, ja nie umiałem pływać, by mnie utopili. Można dużo szczegółów opowiadać, ale myślę, że to nie jest tak ważne. Natomiast chciałbym wrócić do Wigilii w obozie, bo to jest takie było bardzo znamienne dla nas. Otóż nie było choinki. Chłopcy ci starsi, nie wiem, gdzie oni wycięli taki malutki krzaczek, ale wycięli. Nie było czym ubrać. W związku z tym takie wióry z stokarek, różnokolorowe one były, bo różne kolory tych metali na gorąco szlifowanych, tam ciętych, no więc tymi wiórami była choinka ubrana. Na stole wigilijnym, no każdy miał swoją miskę, kromka chleba takiego czarnego, nie mieliśmy opłatka, podzieliliśmy się tym chlebem. Każdy miał kromkę chleba posmarowaną z margaryną tak w koło, i na środku z buraka marmolada. Więc taka pacynka tej marmolady to była wigilijna potrawa. Była ryba, czyli puszka szprotek zamknięta do przehandlowania na chleb, w związku z tym nie można było jej otworzyć. No i czarna lura. No były najpierw życzenia, płacz, przytulania. Każdy swoich wspominał. Myśmy myśleli z mamą o ojcu, co się z nim dzieje. Już mieliśmy listy, wiedzieliśmy, że żyje. Moja mama napisała jasełka, takie polskie Betlejem. I my, dzieci, zaczęliśmy te jasełka wystawiać. No więc szopka to był stajenka, to była prycza. No oczywiście te koce poprzebierani. dzieciątko, no to było zrobione jakiś tam szmat. Mama ładnie malowała, no więc te oczka, buzie, to wszystko było tam podrobione. I w tym momencie, kiedy po dzień dzisiejszy bardzo kocham kolędy śpiewać, ale jedna mi taką zgrzytem jest, Cicha noc. Bo słyszeliśmy, jak Wachmani śpiewają za naszymi oknami Stille Nacht. I tak mi się to jest taki zgrzyt dla mnie. Dzisiaj na to inaczej patrzę, ale wtedy to po prostu to był zgrzyt. I walenie w drzwi butami. Bo to było, słychać, że to butami ktoś walił drzwi, więc jedna z matek pobiegła otworzyć te drzwi szybko do baraku, a w drzwiach stoi Mikołaj. Te 5 kilometrów jeden z tych więźniów wszedł, Francuz z Paryża. Człowiek przyszedł z workiem do dzieci prezentów polskich z Warszawy. Ci więźniowie robili chyba z miesiąc czasu te prezenty dla nas, bo były zrobione profesjonalnie, tak jak do sklepu zabawki. Dosłownie, dziewczynki dostały kucheneczki, garnuszki, skakanki, chłopcy łuki, ja dostałem piękną żaglówkę, piękną taką wielką żaglówkę, wiśniowy kolor, pamiętam, pomalowana, biały żagiel z płótna, ale to wszystko było jeszcze nieważne. Przy każdej zabawce była na sznureczku karteczka, biała karteczka z imieniem i nazwiskiem dziecka. Wyzwolenie przyszło do nas 30 kwietnia. Amerykanie nas wyzwolili, ale jeszcze wcześniej po tym bombardowaniu wrócono nas z powrotem do fabryki koców. I w tej fabryce koców na tydzień przed wyzwoleniem przyszli mężczyźni, Polacy pracujący też na kolei, mówią: słuchajcie, uciekajcie, bo artyleria jest ustawiona za lasem i tu będą Amerykanie bombardować zaraz. Będą bić po fabrykach. Mówi, musicie uciekać. No gdzie uciekać? Do lasu. Po drugiej stronie torów był las jakiś niecały kilometr. No i do tego lasu. No, tylko nie przewidzieliśmy jednego, że oblężenie będzie trwało tydzień. Bo Amerykanie na Wezerze się zatrzymali. Most był zrąbany. Później weszli od drugiej strony do miasta. Natomiast my w lesie przeczekaliśmy tydzień czasu. W leju po bombie. Pod gałęziami, to był kwiecień, błoto, deszcze, akurat wtedy bardzo ulewne padały. I wtedy pierwszy raz jadłem ślimaki surowe, no bo nie było co do jedzenia. Już kiełkowały bardzo mocno, były zielone gałązki jagodzin czy innych. Ssaliśmy te roślinki i te ślimaki takie bez skorupy, takie długie, brązowe, tylko się łykało. I poszedł, prawda, żeby tylko coś tam do tego żołądka wpadło. Natomiast momentem takim zwrotnym było sam dzień wyzwolenia. Cisza nagle, ta kanonada ustała. Mężczyźni poszli na skraj lasu, mówią, czołgi amerykańskie jadą drogą przy fabryce. No to wychodźmy z tego lasu. No ale jak tu wyjść? Będą strzelać, jak zobaczą ludzi, że wychodzą z lasu. A oni zajęli baraki przy torach kolejowych, Amerykanie już. No i jedna z pań, to tak humorystycznie zabrzmi, ale wyszła, poszła za krzaczki, ściągnęła takie długie, prawda, niewymowne, z koronką miała jeszcze jakieś, bo to starsza niewiasta była. I na kiju z tymi majtami żeśmy wyszli z lasu. Mężczyźni szli za kobietami i za dziećmi, no bo była obawa, żeby nie zaczęli do nich strzelać. I tego z pierwszego spotkania z żołnierzem amerykańskim, trzech wyskoczyło z baraków, zatrzymali się, hełmy na hełmach, jakieś tam gałązki były pozatykane za tą siatkę. Tak groźne postawy mieli i krzyczą, German, German. No a kobiety krzyczą, Polacy, Polacy. I słuchajcie, jeden z nich wyciąga medalik, tak sięga tu pod mundur i mówi, ja też Polski.